Pokój wam, bracia i siostry. Bardzo się cieszę, że mogę dziś dzielić się z wami dobrym, świętym Słowem Bożym. Drodzy braterstwo, tytułem wstępu chciałbym wam przekazać pozdrowienia. I to takie pozdrowienia, które w ostatnim czasie nie były przekazywane w ten sposób, poprzez transmisję internetową. Serdecznie pozdrawiają was moja żona Sławka, moja córka Iga, oraz nasi drodzy braterstwo grodzińscy z Łodzi. Wczoraj z nimi rozmawiałem, z bratem Eliaszem. Kazali was bardzo serdecznie pozdrowić. Kiedy po raz pierwszy przysiadałem do tematu, którym chciałem się dzisiaj z wami podzielić, nikt jeszcze ani w Polsce, ani w Europie nie mówił o koronawirusie. Dlatego temat, który będę dzisiaj przedstawiał, nie będzie nawiązywał do tego typu doświadczeń, jakie teraz przechodzimy w naszym kraju czy na świecie, chociaż o doświadczeniach w jakiś tam sposób, chociaż innych, mówić będzie. W temacie będą zawarte nauki zarówno te łatwe, które często przyrównujemy do mleczka czy też do wody biblijnej, ale także też znajdą się fragmenty trudne, o których mówimy, że to jest pokarm stały, twardy, że to jest takie biblijne mięso, bo momentami nawet będzie to mięso razem z kościami. Tytuł wykładu: Miecz Króla Salomona. Taki będzie tytuł wykładu. Oczywiście on jest oparty na Słowie Bożym. Podstawa biblijna zapisana jest w pierwszej Księdze Królewskiej, w 3 rozdziale. I będziemy czytać wersety od 16 do 28, do ostatniego wersetu. Pierwsza Królewska, 3 rozdział, wersety od 16. W przekładzie Biblii Warszawskiej tekst ten brzmi w sposób następujący. Wtedy przyszły do króla dwie kobiety nierządne i stanęły przed nim. I rzekła jedna z tych kobiet: proszę, panie mój, ja i ta kobieta mieszkamy w jednym domu i porodziłam przy niej w tym samym domu. Trzeciego dnia po moim porodzie zdarzyło się, że porodziła również ta kobieta. Mieszkamy razem, nie było nikogo obcego z nami w tym domu, tylko my dwie byłyśmy w tym domu. Otóż syn tej kobiety zmarł w nocy, ponieważ ona go przygniotła. Wstała więc w nocy i zabrała mojego syna leżącego u mojego boku, podczas gdy służebnica twoja spała, i położyła go obok siebie, a swojego zmarłego chłopczyka położyła obok mnie. Gdy wstałam rano, aby nakarmić mojego syna, oto on był martwy. Lecz gdy się rano przyjrzałam, okazało się, że to wcale nie był mój syn, którego urodziłam. Wtedy odezwała się druga kobieta: nieprawda, bo to moim synem jest ten żywy, a twoim synem jest ten umarły. Tamta zaś rzekła: nieprawda, twoim synem jest ten umarły, a moim jest żywy. I tak mówiły wobec króla. Wtedy król rzekł: ta mówi, moim synem jest ten żywy, a twoim synem jest umarły. Tamta zaś mówi: nieprawda, bo twoim synem jest ten żywy, a moim jest ten umarły, a moim jest ten żywy. Wtedy rzekł król: podajcie mi miecz. I przyniesiono więc miecz przed króla. A król rzekł jeszcze: rozetnijcie to żywe dziecię na dwoje i dajcie połowę jednej, a połowę drugiej. Wtedy kobieta, której synem był ten żywy, odezwała się do króla, gdyż wezbrała w niej litość nad swoim synem i zawołała: proszę, panie mój, dajcie jej to żywe dziecię, tylko go nie zabijajcie. Tamta zaś zawołała: niech nie będzie ani twoje, ani moje, rozetnijcie je. Wtedy król zabrał głos i rzekł: dajcie tej to żywe dziecię i nie zabijajcie go, ona bowiem jest jego matką. A gdy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, jaki król wydał, nabrali szacunku dla króla. Widzieli bowiem, że jest w nim mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Drodzy braterstwo, jak się pewnie domyślacie, w tej pięknej historii, bo ona jest zapisana w Starym Testamencie, ukryta jest bardzo głęboka, symboliczna treść. Ale tak jak na wstępie zapowiedziałem, będę chciał też dotknąć spraw prostych intelektualnie, ale które dotyczą takiego naszego codziennego chrześcijańskiego życia, dlatego chciałbym, żebyśmy też przez chwilę, chociaż na początku, dotknęli litery tej całej historii i spróbowali spojrzeć na nią przez pryzmat 3 postaci, które w czasie tej historii zabierają głos, które się wypowiadają. Na początek przyjrzyjmy się tej kobiecie pierwszej, tej, która zabrała głos. Ja ją w swoich notatkach nazwałem kobietą dobrą. Mówię o tej kobiecie, która zaczęła wypowiedź słowami do króla: proszę, panie mój. Ona pierwsza zabrała głos. Wydaje się, że to ona była inicjatorką tego, żeby pójść do króla i domagać się sprawiedliwości. Okazała się później prawdziwą matką. Wnioskujemy to z tego, że i na początku, kiedy mówiła proszę, panie mój, i później na końcu, kiedy okazała się matką, użyła tego samego zwrotu proszę, panie mój, więc prawdopodobnie była to ta sama kobieta. Ona była, tak jak powiedziałem, inicjatorką tego całego spotkania, ponieważ spodziewała się, że uzyska przed królem sprawiedliwość. Być może przedtem obydwie kobiety stawały przed jakimiś niższymi instancjami sądowniczymi w kraju, ponieważ no przecież nie wszystkie sprawy trafiały do króla, no ale to była przynajmniej w myśl ówczesnej techniki i świadomości czy medycyny rzecz nierozstrzygalna, więc prawdopodobnie dlatego aż dotarło to do króla. Król przecież był przedstawicielem, czy też najwyższym przedstawicielem Boga tutaj na ziemi. Miał władzę sądowniczą, więc gdzie jak gdzie, ale u tego właśnie mądrego króla ta dobra kobieta spodziewała się, że odzyska swoje dziecko. No i przychodzi do tego mądrego króla, a tu szok. Decyzja, jakiej pewnie się nie spodziewała. Ten mądry król, chociaż wtedy jeszcze nie miał takiej renomy, jeśli idzie o mądrość, ten przedstawiciel Boga na ziemi podejmuje decyzję, żeby przynieść miecz i rozciąć dziecko na pół. Straszna sprawa. Drodzy braterstwo, taką myśl chciałem teraz podać i zwrócić się do was, żeby się przez chwilę zastanowili się nad jedną sprawą. Czy ona wierzyła w chwili, kiedy król kazał przynieść miecz, czy wszyscy, którzy tam wtedy byli w tej okolicy, na tej sali, wierzyli, że król rzeczywiście chce przeciąć to dziecko na pół? Co oni mieli wtedy w głowach, kiedy król tak zawyrokował? Ja jestem gotów stwierdzić, że wszyscy, którzy tam byli na sali, myśleli, że tak się stanie. I to z kilku powodów. Jest kilka argumentów, które za tym przemawiają. Po pierwsze, w starożytności królowie bardzo często tak w sposób drastyczny postępowali. Był jakiś problem, najłatwiej załatwić, przeciąć i po wszystkim. Po drugie, dwie kobiety zawracają królowi głowę jakąś swoją sprawą. Ja wiem, dla nich to była ważna sprawa, szczególnie dla tej pierwszej, dla tej matki. To była sprawa prawie że życia i śmierci, ale dla króla w skali królestwa to była błaha sprawa. Król był od tego, żeby podejmować strategiczne decyzje, które mają znaczenie dla całego królestwa, więc to było zabieranie czasu. Po trzecie, sprawa była trudna, przy której król mógł się skompromitować, drodzy braterstwo, bo to była, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, sprawa nie do rozstrzygnięcia tak po ludzku. A kiedy przychodzi się z zagadką, na którą ciężko jest dać odpowiedź, mogło to u króla wywołać gniew i spowodować taką właśnie reakcję. Drodzy braterstwo, Salomon był wtedy dopiero młodym, starzem królem, ale jak przyjrzycie się pierwszemu czy drugiemu, szczególnie rozdziałowi pierwszej królewskiej, to zauważycie, że on już kilka razy z miecza do tej pory użytek robił. Kazał zabić mieczem Adoniasza, swojego przeciwnika, kazał zabić Joaba, kazał zabić Szemejego. A więc spodziewam się na tej podstawie, że ci, którzy wtedy byli na tej sali, myśleli czy też spodziewali się, że król nie żartuje, że po to kazał przynieść miecz, żeby dokładnie na pół przeciąć to dziecko, tak jak wstępnie o tym powiedział. I ta kobieta w obliczu tego wielkiego niebezpieczeństwa, a to trwało bardzo krótko, to się działo bardzo szybko, zachowała zimną krew, nie spanikowała, okazała wielką wiarę i powiedziała: to niech lepiej tamta wychowa to dziecko, ja z niego rezygnuję. To koniec przyjrzenia się tej pierwszej kobiecie. Bardzo krótko spójrzmy teraz na tę drugą. Ja ją w swoich notatkach nazwałem tą gorszą czy tą złą. Ona, drodzy braterstwo, możemy o niej powiedzieć bardzo mało, a prawie nic dobrego czy nic dobrego, zrobiła trzy złe rzeczy, a jedna gorsza od drugiej. Po pierwsze, kłamała przed królem, przed najwyższym sędzią, jaki wtedy był tutaj na ziemi, przedstawicielem Boga. Okłamanie sądu do dzisiaj to jest bardzo niedobra rzecz, która jest karana sądownie, a w tamtych czasach za coś takiego można było ponieść śmierć. To była straszna rzecz. Ale zrobiła jeszcze gorsze rzeczy. Po drugie, ukradła dziecko. Świadomie, z premedytacją ukradła dziecko. Jaką wielką krzywdę wyrządziła drugiej osobie, tej prawdziwej mamie. Ja nie znam osobiście takiej sytuacji w realnym świecie, żeby tak się działo, chociaż czasem gdzieś tam słychać było o tym, że ktoś komuś dziecko ukradł czy porwał, ale nikogo osobiście tak nie poznałem. Ale jakiś wielki ból musiał być u tej prawdziwej mamy. Czyli druga zła rzecz, kradzież dziecka. I na koniec najgorsza z tych rzeczy. wydała to dziecko na śmierć. Kiedy okazało się, że nie dostanie go żywego, to zamiast z niego zrezygnować, tak jak ta prawdziwa matka, co powiedziała? Niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Więc, mili braterstwo, obraz tej kobiety, jaki nam się jawi w naszych głowach, jest zły, bardzo zły. Ale chciałbym w tym momencie poprosić, żebyśmy się z ostatecznymi sądami czy ocenami tej kobiety, moralnymi ocenami, jeszcze chwilę się wstrzymali, bo spróbuję ją troszeczkę w dalszej części wykładu pobronić. A teraz przejdźmy do najważniejszej postaci tej historii, do króla Salomona. To był początek jego panowania. Tak naprawdę rozdział wcześniej, w drugim rozdziale rozpoczęło się jego panowanie. I wiecie, jak to jest, jak ktoś wstępuje na nowy urząd. Pierwsze jego decyzje, pierwsze jego kroki, pierwsze jego wyroki są pod wielką lupą wszystkich tych, którzy się temu przyglądają. Tak jest, drodzy braterstwo. I abstrahując od tego, czy ktoś jest królem, ministrem, premierem, czy w dawnych czasach, czy teraz jakikolwiek urząd nie obejmuje, to wszyscy szczególnie na początku patrzą, jak on z tych swoich powierzonych obowiązków się wywiązuje. Więc zapewne Salomon, drodzy braterstwo, czuł ogromną presję. I wcale tak naprawdę z punktu widzenia króla, czy nawet całego królestwa, nie chodziło tutaj o los tego dziecka, to nie los tego dziecka był najważniejszy, ale autorytet młodego króla, który zaczynał panować, a czasy były wtedy jeszcze nie do końca tak spokojne. Wszystko rozgrywało się szybko, tak jak już powiedzieliśmy sobie do tej pory. Obydwie kobiety, używa się dzisiaj takiego powiedzenia, szły w zaparte, nie chciały ustąpić. Nie było, drodzy braterstwo, tak jak dzisiaj badań DNA, na które można by było skierować. W podobieństwo noworodków do rodziców czy do matek ja nie wierzę i pewnie wtedy też nie wierzono. Salomon też nie przyglądał się dokładnie, jak to dziecko wygląda. I król, który miał w przyszłości okazać się być symbolem czy też ikoną mądrości, robi rzecz, która zaskakuje wszystkich. Każe przynieść miecz. I teraz podobne pytanie do poprzedniego, tylko nieco inaczej zadane. Czy to, co król kazał zrobić, po pierwsze było mądre i po drugie, czy on w chwili, kiedy kazał przynieść miecz, rzeczywiście chciał to dziecko rozciąć na pół? Jak myślicie, drodzy braterstwo? Czy on, jak kazał iść po miecz, to już miał w głowie, że będzie ciął to dziecko na pół? I czy to, co zrobił, było mądre? Pewnie każdy już ma jakąś sprecyzowaną odpowiedź na to pytanie, a ja bym chciał, żebyśmy się cofnęli do definicji mądrości, do tej definicji mądrości, która często w naszej literaturze się przewija. Taka najbardziej skrócona definicja mądrości, jaka w naszej literaturze jest, brzmi tak, że mądrość to jest umiejętność zastosowania pewnej wiedzy w dobrej sprawie. Jak ktoś ma wiedzę, my oczywiście mówimy przede wszystkim o wiedzy religijnej, to w dobrej sprawie, ku chwale Bożej, potrafi ją zastosować i wtedy jest to mądrość. Młody król Salomon, który przecież niedawno wstąpił na tron, nie miał wtedy doświadczenia sądowniczego jako sędzia. To była być może nawet jego pierwsza poważna sprawa, której przewodniczył, więc tutaj miał braki. Ale na pewno miał inne wykształcenie. Jakie? No tu mam problem, jak je zdefiniować. Bo najpierw sobie w notatkach napisałem, że miał wykształcenie historyczne. Ale tak naprawdę dla Żyda w tamtych czasach wykształcenie historyczne to było wykształcenie religijne. No bo z czego uczyli się historii albo religii? Z pięcioksiągu mojżeszowego. Oni mieli pięcioksiąg mojżeszowy i nie mam co do tego żadnych wątpliwości, że ten pięcioksiąg król Salomon wtedy już na początku musiał znać. I co tam mógł znaleźć między innymi w tym pięcioksięgu? Otóż, drodzy braterstwo, w drugiej Mojżeszowej, w drugim rozdziale, od pierwszego wersetu mniej więcej do 9 do 10, znajduje się opis cudownego zachowania przy życiu młodego Mojżesza. I nawet nie o Mojżesza tutaj chodzi, tylko o jego matkę, Jochabedę, która co zrobiła w czasach, kiedy nie wolno było mieć żywego małego Hebrajczyka jako swojego dziecka, musiało zginąć? Najpierw przez 3 miesiące go ukrywała. I kiedy ono już tam, nie chcę powiedzieć podrosło, ale odchowało się przez te 3 miesiące i było ogromnym problemem, żeby w tajemnicy je zachować, potrafiła przygasić te swoje matczyne instynkty, które zapewne w niej drzemały. Tak mówię o takich instynktach czy takich potrzebach, jak widzenie, jak dziecko wypowiada pierwsze słowo albo jak zaczyna chodzić. Ona potrafiła to w sobie stłumić i oddać losowi dziecko, położyć w koszyku na rzekę, z nadzieją, że dobry Bóg łaskawie i z wiarą jakoś pokieruje losami tego dziecka. Dla dobra tego dziecka, bo wiedziała, że gdyby tego nie zrobiła, miałaby dalej przy sobie, dziecko niechybnie by zginęło. Ona w ten sposób zrezygnowała z tych swoich praw, potrzeb matczynych po to, żeby przy życiu to dziecko zachować. Okazała przez to wiarę. I tę historię, drodzy braterstwo, na pewno Salomon znał. On wiedział, jak w obliczu niebezpieczeństwa życia i śmierci zachowa się prawdziwa matka. Jestem przekonany i stwierdzam to z całym przekonaniem, że wtedy, kiedy kazał przynosić miecz, on wiedział, no chciałoby się powiedzieć, że był psychologiem na podstawie tej wiedzy, jak zachowa się prawdziwa matka. I wcale mu do głowy nie przyszło, żeby to małe dziecię zabijać. Rozwiązał, wydawałoby się, nierozwiązywalny problem. I ci, którzy w jakimś stopniu znają literaturę, nawet nie religijną, mówię o takiej literaturze historycznej czy współczesnej, to wiedzą, że utarło się od tamtego czasu takie powiedzenie czy takie stwierdzenie. W kanonach literatury, w języku polskim szczególnie mówi się o Salomonowym wyroku. A gdzieś na zachodzie mówi się Salomonowy miecz. Nie wyrok, tylko miecz. Ale gdzieś to jest na pamiątkę tego wielkiego zdarzenia. Ja sobie ze świeckiej encyklopedii wypisałem znaczenie, jak to ludzie dzisiaj rozumieją ten Salomonowy wyrok, bo on mi się bardzo, ta definicja, podoba. Zaskakująca rozwiązaniem, mądra i sprawiedliwa decyzja, kończąca spór w sposób niekrzywdzący nikogo. Czyli zaskakująca, bardzo mądra i która tak kończy spór, że nikogo nie krzywdzi. Dzisiaj, mili braterstwo, często nadużywa się tego stwierdzenia i mówi się na przykład w sądzie takim świeckim, kiedy dochodzi do sprawy rozwodowej, jest jeszcze dziecko i sędzia nie wie, co zrobić, no to decyduje, że majątek na pół, dziecko poniedziałek, środa, piątek u taty, pozostałe dni u mamy i się mówi, że sędzia podjął Salomonowy wyrok. Ale czy to jest decyzja nie krzywdząca nikogo? A czy dziecko nie jest tu pokrzywdzone? Ile osób tutaj cierpi i płacze? To jest nadużywanie tego stwierdzenia. Natomiast decyzja Salomona wtedy była wspaniała, była piękna, była niekrzywdząca nikogo. Wróćmy jeszcze raz do naszej historii, bo jestem wam coś winien, coś, co wcześniej obiecałem. Miał to być wyrok nikogo nie krzywdzący. Bóg zawsze morderstwo nazywa morderstwem, kłamstwo nazywa kłamstwem, ale ma też wzgląd, jako dobry ojciec, na nasze słabości. I mili braterstwo, wróćmy do tej złej kobiety, o której mówiłem, że prawie samozłownie tam drzymało, przynajmniej z tej historii wynika. Nie ma co się oszukiwać. Okłamała, ukradła, prawie że zabiła, no bo kazała rozciąć to dziecię, ale spróbujmy ją trochę pobronić. Ona była zaraz po porodzie. Nawet we współczesnym prawie świeckim, na podstawie wiedzy medycznej, są pewne złagodzenia dla kobiet, które zrobią coś złego zaraz po porodzie. Jeśli kobieta zaraz po porodzie zrobi coś złego komuś albo swojemu dziecku dopiero co narodzonemu, jest na to specjalny artykuł łagodzący, ponieważ zaraz po porodzie następuje taka ogromna burza hormonów, że no kobieta często w ograniczonym stopniu odpowiada za siebie. Jest to jakiś tam element łagodzący. Drugi. Ta kobieta prawdopodobnie czekała na dziecko, długo czekała na dziecko i ona się z tego dziecka cieszyła. A wiecie, drodzy braterstwo, jak było w Izraelu, jak kobieta długo nie mogła mieć dziecko. Po pierwsze, sama potrzebę czuła, żeby być mamą, a po drugie, inni patrzyli z boku i co sobie myśleli? No, chciałaby mieć dziecko, nie ma, to co znaczy? Że pewnie coś moralnie nie tak, pewnie jakaś grzesznica. Ale dobrze, doczekała się tego dziecka, już wszyscy wiedzieli, że ma dziecko, a tu nagle umarło. To dopiero grzesznica. I te wszystkie myśli, drodzy braterstwo, doprowadzały ją do rozpaczy. Król Salomon wiedział, co to jest stracić dopiero co narodzone dziecko. A wiecie, skąd wiedział? Od swojego ojca Dawida, który takie dziecko stracił. On wiedział, do jakiego skraju rozpaczy doprowadzony jest wtedy człowiek. I przez pryzmat takiej wiedzy, takich doświadczeń i takiej mądrości patrzył na tę złą, niedobrą kobietę, która zrobiła tak wiele złych rzeczy. Zauważcie, że w tej historii nie mamy napisane, że kazał mieczem stracić tą złą kobietę. Tego nie ma. On tylko oddał prawdziwej matce dobre dziecko. A tej złej kobiety nie kazał zabijać. Mili braterstwo, każdy z nas chciałby być sądzony przez takiego mądrego, miłosiernego króla. Powiem więcej, będziemy kiedyś w przyszłości sądzeni przez takiego mądrego, ale i miłosiernego króla. Przechodzimy do symboliki historii. Ja z racji tego, że mam świadomość, iż przemawiam do grupy zaawansowanych badaczy Pisma Świętego, pozwolę sobie na pewnego rodzaju skróty. Powiem tylko, że w liście do Hebrajczyków, do Żydów, w 10 rozdziale, w 1 wersecie jest klucz do tego, który upoważnia nas, że z całego Starego Testamentu, bo zakon w najszerszym tego słowa znaczeniu oznacza cały Stary Testament, możemy wyciągać nauki symboliczne, nauki typiczne. Jest tam taki zapis, który mówi, że zakon, czyli cały Stary Testament, jest tylko cieniem rzeczy przyszłych. Wiemy też z innych badań biblijnych, że znaczna część typów Starego Testamentu koncentrowała się na żniwach, żniwie wieku żydowskiego, a przede wszystkim na żniwie wieku Ewangelii. I na tym drugim akcencie chciałbym, żebyśmy się teraz zatrzymali. Już w czasach Paruzji, i to nie brat Rusel, tylko jeden z braci czytelników strażnicy, dostrzegł, że w okresie żniwa, w okresie 40 lat żniwa, w których brat Rusel podawał prawdę, można doszukać się podobieństw do 40-letniego okresu panowania króla Dawida. Król Dawid, jego panowanie, to nic innego jak odpowiednik 40-letniej pracy wykonywanej przez Boga wobec ludu Bożego za pośrednictwem brata Rusela. I pewnie przypominacie sobie z wykładów październikowych w waszych zborach tę historię, jak młody Dawid kamieniami zabija Goliata, czyli brat Rusel pokonuje teorię ewolucji. Może pamiętacie historię bitew rycerzy Dawida z Filistynami. To są piękne historie pokonywania błędów czy błądzicieli przez pielgrzymów brata Rusela. I te przykłady można by mnożyć. Ale teraz przez analogię. Po 40 latach panowania Dawida przyszło 40 lat panowania Salomona. Po 40 latach służby brata Rusela przyszła służba brata Johnsona. I drodzy braterstwo, nie waham się tego powiedzieć ze stałą stanowczością, że następujące po 40 latach paruzji kolejne lata, w którym Bóg posługiwał się w przypadku typu królem Salomonem, w pozafigurze to nic innego jak kolejne lata posługiwania się Bogiem, już nie Boga nie przez brata Rusela, a przez brata Johnsona. Ja wiem, że to jest bardzo wielkie uproszczenie. Musiałem tutaj pójść na skróty, ponieważ to, co chcę powiedzieć, to najważniejsze jest jeszcze daleko przed nami. I to jest uproszczenie o tyle, że nie każda historia z życia Dawida, nie każda historia z życia Salomona jest odpowiednikiem w historii życia brata Rusela i brata Johnsona. Chronologicznie to też nie zawsze się dokładnie układa, ale chciałem pokazać tylko zasadę. Jeśli tę zasadę mamy, otwieramy pierwszą królewską i zanim dojdziemy do trzeciego rozdziału, chciałbym, żebyśmy przez chwilę popatrzyli jeszcze na rozdział drugi. W drugim rozdziale, kiedy Salomon wstępuje już na tron, to pierwsze rzeczy, jakie zrobił w czasie swojego panowania, ważne rzeczy, to pokonanie trzech przeciwników. My ich imiona już żeśmy sobie wymienili. Adoniasza, Joaba i Semejego. Adoniasz to był w pewnym sensie konkurent do tronu Salomona. Salomon kazał go w literze zabić mieczem, podobnie zresztą jak Adoniasza i Semejego. W pozafigurze to nic innego jak zwycięskie dysputy brata Johnsona, przede wszystkim w Adoniaszu z drugim prezesem Towarzystwa Strażnica, a później z jego zwolennikami, a także ze zwolennikami tych, którzy nie zgadzali się ze strażnicą, ale później nie chcieli przyjmować postępującej prawdy. Później w drugim rozdziale pierwszej królewskiej, nie, przepraszam, na początku trzeciego rozdziału zapisana jest historia snu Salomona. Snu, w którym prosił Boga o mądrość. Mili braterstwo, ta historia też ma swoje piękne wypełnienie w pozafigurze. Oznacza ona pewną szczególną modlitwę brata Johnsona na początku jego działalności, zaraz po śmierci brata Rusela. To był dokładnie listopad 1916 roku, kiedy załatwiał pewne sprawy wśród braci w Londynie. Wtedy brat Johnson, powołując się na autorytet brata Rusela w modlitwie do Boga, na to, jak Bóg się nim posługiwał w dawnych czasach, prosił, żeby choć część tej mądrości, jaką miał brat Rusel, też dostał od Boga i on. I brat Johnson tak we swoich wspomnieniach, dokładnie to było 23 listopada 1916 roku, powiada tak. Dostałem wtedy od Boga takie przekonanie, że da mi zrozumieć pewne typy i zaczynałem widzieć te typy, że musiałem nawet swoją pracę ograniczyć już nie, że głosiłem na zewnątrz, ale tylko do ludu w prawdzie. Tak wielkie i twarde to były nauki i tak silne pokarmy, że musiałem swoją pracę skoncentrować do ludu w prawdzie. No to przechodzimy już do samej symboliki tej historii, która zaczyna się w trzecim rozdziale, w wersecie 16. Brat Johnson to oczywiście Salomon od roku 1917. Mamy tutaj dwie kobiety. Jest pewien problem, bo we wszystkich Bibliach, przynajmniej polskojęzycznych, one są źle nazwane, te kobiety. I to jest problem z odczytaniem tego typu, no bo mamy w Bibliach, że to były nierządnice. A jak nierządnice, to pewnie coś złego i nie bardzo takich typów chce się dotykać. Otóż brat Johnson, który przecież no, z urodzenia pochodził z rodziny żydowskiej, język hebrajski bardzo dobrze zna, wyjaśnił, że ten termin w języku hebrajskim, który jest tu użyty, to słowo brzmi dokładnie zanach albo zonach, wcale nie oznacza nierządnic, a gospodynie, tylko nie takie gospodynie domowe, tylko oberżystki, kobiety, które prowadzą oberże albo gospodę, prowadzą jakieś takie miejsce, gdzie można zjeść, się wyspać. Że to były takie kobiety, które zajmowały się czymś takim. W Biblii niewiasta oznacza najczęściej kościół. Jak dobra, to ten dobry, jak zła, to ten zły. Jak wszeteczna, to ten najgorszy. Szczególnie w Nowym Testamencie to rozumiemy. Tu były dwie niewiasty. Ta dobra niewiasta, która w efekcie końcowym okazała się być tą sprawiedliwą, oznacza braci bardziej wiernych w czasie żniwa i zaraz później, a ta zła to ci bracia, którzy byli mniej wierni w prawdzie. Że chodzi tylko o braci w prawdzie, wynika z faktu, że kiedy one o sobie opowiadały, to mówiły, że razem mieszkały w jednym domu i że nikt inny tam nie mieszkał. W jednym domu wiary, prawdy paruzyjnej. One razem się wychowywały. Jedna i druga. Przedmiotem sporu był chłopczyk, żywe dziecko. Drodzy braterstwo, to żywe dziecko, o które się kłóciły, do której z nich powinno należeć, to jest ruch prawdy, prawdziwy ruch prawdy. My do tego symbolu też powinniśmy być już przyzwyczajeni, ponieważ kiedy mowa jest w Starym Testamencie o narodzinach proroka Samuela, to też mamy wytłumaczone w naszej literaturze, to tak naprawdę nic innego jak historia opowieści o powstaniu czy narodzeniu się ruchu prawdy, który był tak bardzo od lat wyczekiwany. A więc, mili braterstwo, dwie niewiasty, część bardziej wiernych braci i część mniej wiernych braci, spierają się o to, która z nich czy kto z nich jest częścią prawdziwego ruchu prawdy. Tak to wygląda w praktyce. Ci mniej wierni bracia, czyli ta zła kobieta, tam w literze było napisane, że przydusiła swoje dziecko. Spowodowało, że dziecko nie oddychało. Poprzez zabijanie starych prawd podanych przez brata Russella i niedawanie dostępu do nowych prawd podawanych przez brata Johnsona spowodowali, że ta część ruchu prawdy, do którego należeli, obumarła. I to jest pokazane w tej śmierci tego małego dziecka, przygniecionego, przyduszonego. Ono nie miało tlenu. Natomiast bardziej wierni bracia nie pozwalali na to, żeby nauki podawane przez brata Russella były zmieniane, wypaczane i byli też otwarci na nowe prawdy. Czyli dostęp tlenu był, dziecko żyło, było zdrowe i było w rzeczywistości własnością tej prawdziwej mamy, czyli prawdziwych członków ruchu prawdy pod boskim kierownictwem. I powstał nierozstrzygalny spór. Mamy napisane w wersecie 16, że obydwie, żeby spór był rozstrzygnięty, stanęły przed królem Salomonem. Co w poza figurze oznacza, że stanęły przed bratem Johnsonem, ale ktoś zaraz powie, stop, stop. Czy brat Johnson był wtedy autorytetem na tyle, żeby wszyscy bracia z ruchu paruzyjnego przychodzili, żeby on rozstrzygał? Oczywiście, że nie. Ale Biblia używa tego typu języka, żeby pokazać, że na przykład obydwie grupy zwróciły na siebie uwagę brata Johnsona. Czy przypominacie sobie, w księdze Hioba na początku w pierwszym rozdziale jest napisane, że szatan stanął przed Bogiem i o coś się tam próbował wykłócać. Czy wyobrażamy sobie, że rzeczywiście tak było, że szatan poszedł do Boga i sobie z Bogiem rozmawiał? Nie. Swoim zachowaniem tu na ziemi, pokusami, jakie dawał ludziom do głowy, pewnymi złymi wypowiedziami na temat Boga wobec ludzi, zwrócił na siebie uwagę Boga. Podobnie tutaj. I ci mniej wierni i bardziej wierni zwrócili na siebie uwagę brata Johnsona z tymi pretensjami do tego, którzy z nich są prawdziwym ruchem prawdy. No i brat Johnson musiał użyć oręża do tego, żeby rozstrzygnąć, która z tych grup ma rację. Czym jest miecz w Biblii? Mam nadzieję, że wszyscy doskonale wiemy. List apostoła Pawła do Efezjan, 6 rozdział, werset 17, mówi wprost, że miecz ducha to jest Słowo Boże, ale chciałbym jeszcze, żebyśmy odczytali list do Hebrajczyków, 4 rozdział, wersety 12 i 13, bo tam szczególnie w 12 jest taki wiercący duszę fragment. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, wersety 12 i 13. Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca. To jest bardzo ważna właściwość Słowa Bożego. Ona potrafi osądzić zamiary i myśli serca, czyli to nie tylko kto co ma w głowie, w jakie doktryny wierzy, ale z czego to wynika, jakie tam są dobre bądź złe rzeczy w sercu. I werset 13. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którymi musimy zdać sprawę. Prawda w tamtych czasach, drodzy braterstwo, już od czasu żniwa, rozdzielała, pieczętowała i objawiała zamysły serc. I tak było przez cały wiek i Ewangelii, później szczególnie w Paruzji, a jeszcze szczególniej w Epifanii. Bo to były gorące czasy, chcę przypomnieć, drodzy braterstwo. Trzeba było zbijać pojawiające się błędy. To robił brat Johnson. Trzeba było wytłumaczyć, co się stało po śmierci brata Russella. Te wszystkie zamieszania wśród badaczy. I pamiętacie taki artykuł w teraźniejszej prawdzie, co to wszystko znaczy? Albo ostatnie pokrewne czynności Eliasza i Elizeusza? Kto to wszystko wytłumaczył? Te wszystkie zawirowania wśród badaczy. No, zrobił to doskonale brat Johnson. Były podawane nowe nauki. Wszyscy z ruchu prawdy, ci, którzy aktywnie w nim wtedy uczestniczyli, musieli się zetknąć z naukami podawanymi przez brata Johnsona. Musieli zetknąć się z mieczem. Nie było innej możliwości. Już nie będę patrzył przez pryzmat Stanów Zjednoczonych, ale przez pryzmat naszego polskiego podwórka. Zapytajcie się waszych ojców albo nawet dziadków w prawdzie. Robotnicy, rzemieślnicy, rolnicy, często tylko z trzema klasami szkoły powszechnej, podstawowej, po nocach badali typy, trudne jakieś figury, po to, żeby dać się osądzić temu mieczowi, po to, żeby opowiedzieć się po właściwej stronie. Nie było, że za trudne, robili to wszyscy i żyli. To była prawda, która była treścią ich życia. Ja zgadzam się z takim stwierdzeniem, jak już dotykamy tych bardzo takich trudnych spraw, że czasem ze względu na pewnego rodzaju ograniczenia, starość, pewnego rodzaju choroby, jakieś dolegliwości, problemy z pamięcią, nie zawsze wszystko jesteśmy w stanie umysłowo pojąć, nawet jak się bardzo do tego przyłożymy. Tak bywa, drodzy braterstwo, jestem o tym przekonany i na podstawie swojego przykładu, także rozmów z braćmi, ale myślę, że ta historia, bo jeszcze jej nie skończyliśmy, daje jej odpowiedź, jak i w takiej sytuacji się zachować, ale o tym powiem jeszcze nieco później. Wtedy wychodziło, kto budował na skalę, a kto budował na piasku. Kto bez żadnych uprzedzeń doświadczał, tak jak kiedyś w przyszłości królowa Saby doświadczała Salomona, kto doświadczał brata Johnsona, kto go pytał, kto zadawał pytania, kto dociekał, kto wiercił i podchodził do tego z czystym sercem, a ktoś zaś tego nie robił. Decydował miecz, decydowało słowo, decydowała prawda ze Słowa Bożego. Kiedy już mówimy o tych takich próbach związanych z prawdą, chciałbym teraz kilka minut mojego wykładu poświęcić na to, abyśmy uzmysłowili sobie, jak ważne jest osobiste badanie Słowa Bożego. Ja przez osobiste badanie Słowa Bożego nie rozumiem osobiste, bezpośrednie wyciąganie nauk doktrynalnych ze Słowa Bożego. Wierzę, że Bóg posługiwał się i do dziś posługuje swoimi specjalnymi sługami do tego, ale mówię o osobistym badaniu podawanych przez sług prawd i przyjmowaniu do swojego Ducha Świętego. Jakie to jest ważne, jakie to jest niezbędne w chrześcijańskim życiu. I podam na rozpoczęcie tego wątku dość zaskakujący tekst, który jest w chrześcijaństwie bardzo źle rozumiany, zresztą do niedawna też go przewrotnie całkiem inaczej rozumiałem. List apostoła Pawła do Galacjan, 6 rozdział, werset 6. Galacjan 6:6. Ten tekst powiada tak. A ten, którego się naucza Słowa Bożego, niechaj się dzieli wszelkim dobrem z tym, który naucza. No i braterstwo, jak się pewnie domyślacie, tekst ten jest powszechnie rozumiany tak, że jak ja przyjeżdżam do ciebie z kazaniem Słowa Bożego i zamiast pracować, zarabiać na rodzinę, tylko przygotowywałem ten wykład, to twoim obowiązkiem jest teraz coś mi tam odpalić, coś mi dać, podzielić się swoimi dobrami materialnymi. Natomiast brat Russell już w czasach paruzji, już 10 lat przynajmniej przed tymi doświadczeniami, które przyszły po jego śmierci, podał całkiem inną interpretację tego tekstu, która odnosi się do dóbr duchowych. Odwołam się teraz do 6 tomu paruzyjnego, strona 263. Komentarz do Galacjan 6:6. Werset ten pozostaje w zgodzie ze wszystkimi innymi i dowodzi, że Bóg tak to zaplanował, żeby nauczać swój lud poprzez wzajemne uczenie się jeden od drugiego. Nawet najskromniejszy z jego statka ma myśleć sam za siebie i w ten sposób osobiście rozwijać zarówno swoją wiarę, jak i charakter. Każdy ma obowiązek myśleć sam za siebie i sam rozwijać swoją wiarę, jak i charakter. Niestety owa tak poważna sprawa jest powszechnie zaniedbywana przez tych, którzy wzywają imienia Chrystusowego. Nawet brat Russell nie napisał, a to w co macie wierzyć, to się nie zastanawiajcie, nie myślcie, wszystko wyjdzie w strażnicach i w tomach, tylko nauczcie się tego na pamięć, tylko mówi, badajcie to, co podaję i przyjmujcie to do swojego Ducha Świętego, czyli uczcie się tego, doświadczajcie, dopytujcie, żeby to było także waszym przekonaniem. Bardzo do tego zachęcał. Mówi nawet bardziej mocno w dalszym fragmencie tego, 263 strona. Uczniowie nie mają być maszynami i obawiać się porozumiewania przez zadawanie pytań i zwracanie uwagi na to, co im wydaje się być złym, a co dobrym dopasowaniem Pisma Świętego. Biorą oni udział w pracy mającej w celu utrzymanie ciała Chrystusowego i jego nauk w czystości. Tak więc mają być oni, i tu mocne słowo, krytykami. Brat Russell mówi, że kiedy jest podawana prawda, musi być poddawana krytyce, oczywiście w tym dobrym znaczeniu tego słowa. Zamiast być zniechęcani do takiego postępowania, zamiast słyszeć, że nie wolno im krytykować nauczyciela czy kwestionować jego wyjaśnienia, oni są ponaglani do dialogu i krytyki. I tak jak powiedziałem, brat Russell to zaraz tłumaczy, że nie chodzi o takie krytykanstwo, żeby wykazywać komuś braki wiedzy czy w umiejętnościach przekazywania wiedzy, ale o konstruktywną krytykę, żeby zarówno i ten nauczany, jak i uczący byli utwierdzeni w swojej wierze, żeby to wynikało z ich przekonania, żeby potrafili udowodnić z Biblii, że w to, w co wierzą, nawet jeśli wzięli to od sługi pańskiego, brata Russella czy brata Johnsona, ma swoje uzasadnienie w Biblii, bo wszystko, co robimy, drodzy braterstwo, musi wynikać z przekonania. A jeśli się już do czegoś przekonamy, no to musimy w tym twardo postępować i od tego nie odstępować. I nie można sobie z tym żartować. Ostatni fragment z tej strony 263. Zasadniczą rzeczą jest uczciwy stosunek do prawdy. Bardzo ważne słowa. Zasadniczą rzeczą jest uczciwy stosunek do prawdy, czyli jeśli już mamy prawdę i wiemy, jak ona jest, to musimy być wobec niej bardzo uczciwi. Jeśli ktoś chce w niej wzrastać, sprzeciwianie się temu, co ktoś uważa za prawdę, lub choćby tylko chwilowe popieranie czegoś, co uznaje za błąd, czyniąc to jak gdyby dla zabawy lub z jakiegoś innego powodu, na pewno będzie obraźliwe dla Pana i sprowadzi jakąś sprawiedliwą odpłatę. I mili braterstwo, na tę część braci po roku 1917, po 16 od 17, niestety ta sprawiedliwa odpłata zaczęła spadać. I brat Johnson przy pomocy miecza, przy pomocy Słowa Bożego to pokazywał. I chcę podkreślić to z całą stanowczością, to nie brat Johnson degradował braci do klasy wielkiego grona, tylko ci bracia bardzo dawno, na skutek błędów, które wcześniej popełnili, na skutek pewnego rodzaju zaniedbań, sami się do tej klasy zdegradowali. A prawda Słowa Bożego w czasie Epifanii po prostu to objawiała. To słowo po prostu pokazywało, że ktoś w tej klasie już dawno jest. I bardzo ciekawie kończy się ta nasza historia, drodzy braterstwo. Zobaczcie na końcówkę trzeciego rozdziału, werset 26, że kiedy wszyscy Izraelici dowiedzieli się o tym wyroku, i pięknie to oddaje akurat nowy przekład, nabrali szacunku dla króla, widzieli bowiem, że w nim jest mądrość Boża do wymierzania sprawiedliwości. Prawdziwy lud Boży w prawdzie w czasie Epifanii, kiedy zaczął rozumieć te wszystkie rzeczy i przyjmować tę prawdę, nabrał szacunku dla brata Johnsona, a większego uwielbienia dla Boga, bo widzieli, że w działalności brata Johnsona Bóg prowadzi piękną prawdę wobec wszystkich poświęconych. Powoli, mili braterstwo, czas kończyć, ale są jeszcze rzeczy, które ważne, które muszę powiedzieć. Nie ma już wśród nas brata Johnsona. Według ciała nie ma. Umarł w 50 roku. Ale w dalszym ciągu są spory, polemiki, są też podziały. W dalszym ciągu jest obowiązek przede wszystkim badania prawdy, a później postępowania w zgodzie z prawdą. A co wtedy, kiedy dochodzi do takich sporów, które przekraczają nasze granice poznawcze, w których po prostu nie jesteśmy w stanie jasno powiedzieć, bo na przykład jesteśmy za słabi umysłowo, nie potrafimy tego wszystkiego ogarnąć. Tu chciałbym się podzielić pewną radą, którą zapamiętałem z pewnego wykładu, pewnego pielgrzyma na pewnej konwencji. Czasem tak jest, że po latach z pewnej konwencji pamiętamy jeden wykład albo nawet jedno zdarzenie. Ja pamiętam z tej konwencji, nawet już nie pamiętam, gdzie ona była. Jeden wykład, jednego mówca, właściwie z tego wykładu tylko pewną radę. Otóż ten mówca, ten pielgrzym powiedział wtedy tak, że jeśli poświęcone dziecko Boże uwikła się w jakiś spór, w jakiś konflikt, zobaczy, że jest w obliczu pewnego konfliktu staje, a jest szczery, jest naprawdę poświęcone i nie jest w stanie rozwikłać tego problemu, żeby się właściwie opowiedzieć, po której stronie na podstawie swojego zrozumienia umysłowego, Bóg da mu spojrzeć na tą sprawę w nieco inny sposób. I to też wynika jak gdyby z ducha Biblii. Czy ta jedna czy druga postawa prowadzi do większej pobożności? No bo tak powinno być, drodzy braterstwo. Nauka czy czyjaś postawa, jeśli jest prawdziwa, prowadzi do większej pobożności. I to też jak gdyby wynika, bo jeszcze do tego nie nawiązałem, z dalszej części tej naszej historii, którą dzisiaj rozważaliśmy. Przekładając to na nasze czasy. Jeśli ktoś podczas sporu między braćmi wymachuje swoim mieczem, jakimiś swoimi argumentami na lewo i prawo, raniąc przy tym braci, zabijając maluczkich, czasem nawet dzieci czy młodzież, wprawdzie po to, żeby pokazać moje ja i moją rację, zamiast zachowywać się jak sługa Boży. Chciałem jeszcze raz podkreślić to słowo sługa. Sługa to jest ten, kto coś na dole, co pomaga, a nie ten, co rządzi i wali z góry. Jeśli ktoś coś takiego robi, jeszcze do tego wyciąga może czyjeś upadki sprzed lat, jakieś błędy, jakieś grzechy, które być może Bóg dawno wybaczył i zapomniał, to wiecie, jak się ktoś taki zachowuje? Tak jak jedna kobieta, o której już dzisiaj żeśmy sobie mówili. Niech nie będzie ani moje, ani twoje, rozetnijcie je. Tak się wtedy ten ktoś zachowuje. I ja sam osobiście powiem to z własnego doświadczenia, chociaż chyba nigdy jeszcze o tym nikomu nie mówiłem, że w ostatnich mniej więcej 8-10 latach stawałem kilka razy w obliczu pewnych sporów i bywało też tak, że nie byłem w stanie intelektualnie, umysłowo jednoznacznie powiedzieć, czy ktoś ma w tę czy w tę stronę rację. Ale nigdy nie zdarzyło mi się, żeby zobaczyć po samym sposobie ogłaszania czy forsowania pewnych nauk, czy pewnych myśli, czy późniejszej postawie, żeby nie określić, czy tam rzeczywiście jest Duch Boży. Mnie ta rada tego pielgrzyma bardzo pomogła. Zresztą później po tym wykładzie z tym pielgrzymem rozmawiałem. Być może dzisiaj mnie słyszy, chciałbym mu za pośrednictwem tej transmisji za tę radę wtedy podziękować. Ktoś, kto nie ma ducha prawdy, nie będzie potrafił się nią cieszyć i będzie go to bolało, że inni potrafią to robić, a nawet sam będzie chciał im przeszkodzić, wylewając tego swojego złego, zgorzkniałego ducha. Już naprawdę całkiem na koniec, kiedy, drodzy braterstwo, mówimy o duchu prawdy, to zawsze po to, żeby podkreślić, że nie tylko głowa jest ważna, ale ważne jest serce. Bo prawda jest tylko narzędziem do tego, żebyśmy zacieśnili naszą więź przede wszystkim z niebiańskim Ojcem i oraz z Jego Synem, naszym Panem Jezusem Chrystusem. Prawda jest po to, żebyśmy nie byli mistrzami intelektu, ale żebyśmy byli ludźmi o wielkich, ciepłych, dobrych sercach. I chciałbym już, drodzy braterstwo, naprawdę na sam koniec podzielić się pewną taką historią, która ilustruje to, o co mi chodzi, szczególnie pod koniec tego wykładu. Otóż w pewnej chrześcijańskiej społeczności, w pewnym zborze, w czasie takiego całodniowego nabożeństwa, na którym składały się wykłady, ale też nie tylko, urządzono po południu konkurs recytatorski. Zgłaszali się ochotnicy, a trzeba było ładnie wyrecytować psalm 23, Pan jest pasterzem moim. Ten, który organizował ten konkurs, miał na myśli przede wszystkim dzieci zborowe, no bo dzieci najchętniej się do takich rzeczy zgłaszają. Były nawet przewidziane jakieś nagrody, jakieś cukierki, jakieś drobne rzeczy. No i rzeczywiście dzieci jeden po drugim się zgłaszały i kiedy konkurs miał się już ku końcowi, zgłosił się jeden brat. Niespodziewanie. I to miała być prawdziwa bomba, bo ten brat z wykształcenia był aktorem. A wiecie, jak aktorzy potrafią recytować wiersze czy psalmy? Kiedy stanął za mikrofonem i zaczął mówić pięknymi słowami, no to zapach łąki można było poczuć na sali. Słychać było dzwoneczki tych owiec, słychać było kroki pasterza. Kiedy skończył, zapanowała cisza. I kiedy myślano, że to już jest koniec tego konkursu, wstał z pierwszego rzędu taki starszy, niziutki, zgarbiony brat, podszedł do mikrofonu I też zaczął mówić. I kiedy powiedział, Pan jest pasterzem moim, słowa stanęły mu w gardle, zapłakał się i nie mógł powiedzieć dalej ani słowa. Wy, braterstwo, wiecie jak to jest. Czasami to się zdarza na konwencjach, szczególnie na lekcji oświadczeń. Już nawet nie na samych oświadczeniach, ale czasem jakaś siostra, kiedy jest proszona, żeby odczytać tekst, mój specjalny ślub czy postanowienie poranne, wychodzi, mówi dwa słowa, ją zatyka i my wiemy, chociaż nie znamy szczegółów, że tam się dzieje dużo, że tam są jakieś szczególne doświadczenie, jest głębokie przeżycie duchowe. I tak było w przypadku tego starszego brata. Zamarł na dłuższą chwilę, nie potrafił wykrzesać z siebie słowa, ale w końcu po chwili zaczął mówić. Mówił nieskładnie. Zaczął pomijać wersety, niektóre po dwa razy powtarzać. Leciały mu łzy, pomieszał wszystko i w końcu skończył. I stał za tym mikrofonem. I wtedy ten brat aktor, który przemawiał przed nim, podszedł do niego, objął go i do mikrofonu powiedział tak. Ja znam psalm, ale on zna pasterza. Mówiący te słowa chciałby oddać Bogu najwyższą cześć i chwałę za jego dobre słowo i sług, którzy nam to słowo wytłumaczyli. Amen.